Gościem poranka wnet jest pan Gabriel Janowski, były minister rolnictwa, działacz Związku Zawodowego Rolników Solidarności i człowiek orkiestra. Dzień dobry panu.
Kłaniam się pięknie, dzień dobry.
A zacznijmy od oceny ministra Ardanowskiego. Jaki pan panu ministrowi stawia stopień?
No nie chcę tutaj wystawiać stopni, bo nie od tego jestem, natomiast trzeba spojrzeć szerzej na sprawę, nie tylko poprzez ministra, ale w ogóle, co się dzieje w rolnictwie, jakie są zaszłości, jakie powody choćby tych protestów, których byliśmy świadkami. Otóż polskie rolnictwo po wstąpieniu do Unii Europejskiej zostało, powiedziałbym, już nie rolnictwem, nazwijmy to, pod nadzorem polskiego ministra, ale również musimy liczyć się z dyrektywami, opiniami Brukseli. Więc niejako minister już choćby z tego powodu ma trudniejszą sprawę, bo nie zawsze polityka Unii Europejskiej wobec rolnictwa jest zbieżna z naszą polityką. A jeżeli chodzi o ministra, to rzeczywiście jest to najlepiej przygotowany w moim przekonaniu w PiS-ie do tej funkcji.
To zacznijmy może od Unii Europejskiej, bo spróbujmy zrozumieć ten system, który dotyczy rolnictwa w Polsce. Jakie dyrektywy Unii Europejskiej, co z polityki rolnej jest korzystne dla polskiego rolnictwa, a co nie?
Musimy od tego rozpocząć, że w Unii Europejskiej obowiązuje wspólna polityka rolna. To znaczy członkowie muszą niejako wypełniać te przykazania, jeśli tak można powiedzieć, te reguły, które są tam wypracowywane. I niekoniecznie one muszą być zbieżne, jak mówiłem, z naszymi oczekiwaniami. Niewątpliwie Unia Europejska jest jednym z organizmów przodujących, jeżeli chodzi o rolnictwo w świecie. Ale niestety po wstąpieniu do Unii Europejskiej musieliśmy przyjąć pewne reguły, normy, które tam obowiązują. I powiem tak, te normy, reguły i inne kryteria, którym jesteśmy poddawane, no nie są, jak powiadam, zbieżne z naszą polityką. Na przykład normy dotyczące żywności przed wstąpieniem do Unii były znakomicie lepsze niż po wstąpieniu. My weszliśmy, powiedziałbym, w kolejny rolnictwa przemysłowego. W Polsce przed wstąpieniem do Unii niektóre środki czy działania były zabronione. Unia to dopuściła. W związku z tym żywność, która tam jest produkowana w tej formie przemysłowej, nie jest już tak, powiedziałbym, dobra, naturalna, jak to było jeszcze wcześniej. Ona jest pełna chemii, rozmaitych, prawda, składników, niekoniecznie zdrowych dla ludzi. I dlatego naszą szansą, tak uważałem, była produkcja bardziej naturalna, nie chcę powiedzieć ekologiczna, ale naturalna, gdzie ogranicza się do minimum zużycie chemii, nawozów i tak dalej. Uprawy nie mogą być, tak jak w Unii, już bardzo często monokulturami. Przez wiele lat na tym samym polu uprawia się jedną roślinę, najczęściej jest to choćby kukurydza. To powoduje wyjałowienie gleb, zanik mikroorganizmów, które są no, ważnym elementem żyzności gleby. To tylko tak pokrótce mówię, jak sprawy wyglądały w Polsce i w Unii Europejskiej. Jeszcze jedna rzecz była bardzo w moim przekonaniu niekorzystna. Mianowicie my wcześniej zlikwidowaliśmy przemysł ciągnikowy, przemysł maszyn rolniczych i po wstąpieniu do Unii niejako byliśmy zdani na zakup tych urządzeń ciągników z zachodu. I na przykład te, mówi się, dopłaty czy inne rzeczy, w dużej części właśnie później wracały do tamtych krajów, bo kupowaliśmy ich sprzęt. Zresztą ciekawe, bo minister spraw zagranicznych Niemiec, Gabriel, powiedział, że na każde jedno euro pomocy tutaj w Polsce oni zyskują 1 euro i 8 centów. Bardzo szczerze powiedział. Także ta pomoc, która tutaj była nam udzielana, no nie była taka bezinteresowna.
Rolnicy, tak patrząc teraz generalnie, 15 lat jesteśmy po wstąpieniu do Unii Europejskiej, zyskali na tym, że Polska jest na czy na wspólnym rynku?
Niewątpliwie wspólny rynek, szczególnie jeszcze w pierwszym jego okresie obowiązywania, wzmacniał rolnictwo. Później jednak te, powiedziałbym, sprawy zostały rozluźnione i można by rzec tak, jeszcze raz to podkreślę, polskie rolnictwo wkroczyło w kolejny rolnictwa przemysłowego zachodniego. To jest w moim przekonaniu duża szkoda. Więcej, ten trend czy pęd do koncentracji ziemi, do właśnie tych nowych technologii spowodował, że nasze rolnictwo przestało być naturalne, a właśnie to bardziej przemysłowe. Więcej, trzeba powiedzieć, że rolnictwo jest jednak szczególną dziedziną i tutaj państwa członkowskie powinny mieć większy głos w ustalaniu reguł własnej polityki. A jak powiadam, jest bardzo często dyktat bezwzględny Unii Europejskiej i no, niektórzy ministrowie polscy się temu przeciwstawiają, szukali innych rozwiązań. Minister Ardanowski w tej chwili wielokrotnie już rozmawiał z komisarzem do spraw rolnictwa, przedstawiając nasz punkt widzenia, żądając pewnych zmian i tak dalej, i tak dalej. Unia też na przykład wskazywała, na co mają być wydawane dopłaty. No, ja tu już mówiłem, ale jeszcze przywołam. Bardzo często te pieniądze były marnotrawione, no bo dopłacano na przykład do uprawy orzechów. To była fikcja, bo wystarczyło, że na jednym hektarze przysłowiowym powschodziło kilka, prawda, orzechów i już z tego tytułu rolnicy otrzymywali dopłaty. To było w dużej części, powiedziałbym, błędne, by nie powiedzieć bardzo szkodliwe. Dzisiaj też na przykład dopłaca się do tak zwanych jednokośnych łąk. To znaczy rolnik musi raz w roku skosić tą łąkę, żeby dostać odpowiednio wysoką dopłatę. W moim przekonaniu jest to patologiczne i powinno być zmienione. I takie zamysły ma nowy minister, żeby ta pomoc, która płynie zarówno z budżetu Unii, jak i Polski, była pożytkowana, no, a nie marnotrawiona.
Powiedział pan, że polskie rolnictwo zostało przestawione na tory rolnictwa przemysłowego. Czy to jest proces, który się zakończył? To jest proces odwracalny, czy nie?
Zachód dojrzał już do tego, żeby zrewidować tę politykę. I powiem tak, Niemcy na przykład podjęli decyzję, że przynajmniej 20% żywności musi być to żywność naturalna, ekologiczna, dlatego że potrzebna jest dla dzieci, dla matek, żeby po prostu one były zdrowe. I to jest krok w dobrą stronę. Francja do 2025 roku ma ograniczyć o połowę zużycia nawozów i substancji chemicznych. Czyli tam już oni rozumieją, że ta polityka no niekoniecznie jest korzystna dla konsumenta. I szkoda, że Polska, mając naturalne warunki, nie rozwijała swego rolnictwa w tym duchu, prawda?
Małe gospodarstwa rolne mogły być gwarancją takiego rozwoju rolnictwa. Te małe gospodarstwa rolne upadają, znaczy coraz mniej ich w Polsce jest.
Tak, nie mówmy małe, tylko rodzinne gospodarstwa. Rodzinne. One rzeczywiście są dzisiaj poddane pewnemu reżimowi i to powoduje, że polska wieś, która była wsią, powiedziałbym, wspólnotową, bardzo taką żywą, dzisiaj się zwija. Jest coraz mniej gospodarstw rodzinnych, a powiadam, one są podstawą zdrowej ekonomii. Zresztą jest zapisane w Konstytucji, że podstawą ustroju rolnego są gospodarstwa rodzinne. Te gospodarstwa w jakiś sposób były niestety, ale w moim przekonaniu, no nie bardzo traktowane w okresie minionym i są dzisiaj...
To jest problem też...
Tylko powiem zdanie, zanim pan powie zdanie, że do studia wszedł Michał Kołodziejczak, założyciel Agrounii, zgodnie z naszą umową z godziny 7:30 wrócił do naszego studia i teraz...
Tak, jeszcze trochę zmęczony, bo biegłem szybko do samochodu, żeby dotrzeć tutaj do państwa. I problem tych gospodarstw naszych rodzinnych, on zaczyna się w kilku różnych miejscach, bo sama organizacja handlu. Kiedyś ja pamiętam, jak jeszcze ministrem rolnictwa był pan Gabriel, było w Polsce bardzo dużo sklepów rodzinnych w mieście. I to była taka ostoja polskich gospodarstw rodzinnych. Polskie gospodarstwa handlowały z hurtowniami, ze sklepami, mieli gdzie sprzedawać rolnicy. Mogli produkować na lokalny wybrany rynek swój produkt. Dzisiaj handel jest zawłaszczony przez 3-4 podmioty w Polsce, które handlują z wybranymi sieciami dystrybucyjnymi, z wybranymi grupami producenckimi. Polskie, niepolskie, nieistotne. Ale one wskazują, kto na rynku ma być, kto ma produkować, od kogo się kupuje. Latem był taki problem, ja wskazywałem na to bardzo często, kiedy wiodąca sieć supermarketów w Polsce odmówiła dostawy białej kapusty. Co się stało? Powiedzieli, my dopłacimy 40 groszy do główki z Holandii, ale pokażemy wam, gdzie jest wasze miejsce. Co wtedy producenci kapusty mogli zrobić? Nic, bo są odcięci całkowicie od rynku. I to jest problem. Źle zorganizowany handel. Wystarczyło
to nie tylko handel. Rzeczywiście on nie uwzględnia polskiego interesu, polskich producentów.
Tak, on jest nastawiony na handel z dużymi podmiotami tylko i wyłącznie. I jest tak, jeżeli dzisiaj w mieście nie kupimy czegoś w Biedronce, w Lidlu, w Kauflandzie, w Auchan, w Warszawie, to tego po prostu się nie kupi. Tak, kiedy w Polsce będą bardzo duże gospodarstwa jedynie, albo będą one po prostu pod butem korporacji zachodnich, tak jak już dzisiaj jest produkcja świń, bardzo często w tuczu kontraktowym, i to nie jest wina rolników.
System nakładczy. Tak.
Jest to bardzo zły system zrobiony przez kogoś, komu zależy, żeby to wszystko przejąć. I tak, jeżeli ktoś nie dostanie tych warchlaków, które przywiezie korporacja, za chwilę w Polsce nie będzie gdzie kupić małych świń. Nie
da się ich... Teraz pan Gabriel Janowski.
Słusznie pan wskazał na handel, który jest zawłaszczony przez zagraniczne sieci, ale większym jeszcze, powiedziałbym, nieszczęściem, czy również bardzo, powiedziałbym, niekorzystnym układem, to jest to, że polski przemysł rolno-spożywczy, polskie zakłady, w dużej części zostały sprzedane obcemu kapitałowi. I to oni dzisiaj dyktują ceny polskim rolnikom, to oni kupują choćby z zagranicy trzodę czy inne surowce.
Ma pan pełną rację, ale dzisiaj już w strukturach tej, jakby słuchać pana ministra rolnictwa Ardanowskiego, w tej najgorszej organizacji rolniczej są podmioty, są małe przetwórnie rodzinne, które też po prostu nie mają z kim handlować. Są, ludzie mają zapędy. To, że zostały przemysł sprzedany i oddany, tak, pełna racja, ale proszę zobaczyć, że to jest wynik polityki prowadzonej przez dane państwa długofalowej. Za tym, żeby Animex w Polsce mógł kupić Pini Polonia pod Kutnem, czyli bardzo duży zakład, który zabijał świnie, za tym z informacji, które do nas dotarły, lobbowała ambasada chińska i amerykańska. Panowie, to nie jest tak, że komuś się coś chce. Jest to długofalowa polityka danego kraju, która ma na celu kolonizację, tutaj zrobienie z Polski pewnej kolonii, i to jest ogromne zagrożenie. A w Polsce, kiedy bardzo dużo mówi się o holdingu, o repolonizacji, daje się przyzwolenie prawne, wydane przez UOKiK, który działa tak, jak prawo nakazuje, pozwolenie na to, żeby Animex stał się dzisiaj, można powiedzieć, największym graczem, który będzie rozdawał karty na rynku trzody chlewnej, i oni powiedzą tak: panie Kołodziejczak, czy inny człowieku, ty będziesz mi produkował świnie 20 zł za sztukę, my ci może zapłacimy dychę, albo inaczej nie będziesz produkował. I to jest problem, bo jeżeli my dla nich nie wyprodukujemy, dla nich nie sprzedamy, to po prostu tego nie zrobimy. I tutaj już dzisiaj widzimy, że bardzo dobrym przykładem są świnie. Tak samo jest z kurczakami. Animex wyliczył 3,40 koszt wyprodukowania kilograma kurczaka u siebie w swojej fermie. I taką samą cenę proponują dzisiaj korporacje rolnikom, że za tyle macie wyprodukować i albo kupimy, albo nie kupimy. I co? Jeżeli dzisiaj my nie będziemy mogli w sklepie kupować tego kurczaka z Animexu, to po prostu innego nie
tylko
kupimy.
Tylko teraz nie narzekajmy, a pójdźmy krok do przodu.
To jest realny stan, który trzeba zrozumieć i dopiero później możemy przejść dalej.
Dobrze, to uznajmy, że my rozumiemy ten stan.
Słuchacze muszą zrozumieć, tak.
I słuchacze rozumieją ten stan i krok dalej, czyli co można dzisiaj zrobić, pan Gabriel Janowski.
To, co minister już usiłuje robić, to jest właśnie stworzyć pewien układ w postaci holdingu, czyli zgrupowane w jednym organizmie rozmaite podmioty, poczynając od Krajowej Spółki Cukrowej przez Elewar i niektóre przetwórnie, by mieć instrument do regulacji pewnej, a więc zapewnić zbyt i to po godziwych cenach. Jest to bardzo trudne przedsięwzięcie, ale możliwe. Po drugie, rolnicy muszą sobie uświadomić, że jeżeli działają indywidualnie, to są po prostu poddawani obróbce, przepraszam za to słowo, właśnie i handlowców, i tych, którzy, w których rękach jest przemysł rolno-spożywczy. Dlatego muszą, i to było, jest najlepsza forma, łączyć się w większe grupy. Najlepiej, gdyby to były spółdzielnie, bo cały zachodni świat rolniczy jest właśnie zorganizowany w ten sposób, że rolnicy są udziałowcami czy członkami spółdzielni i z tego tytułu mają później, prawda, dywidendy. Więcej, tam nie ma takiego, powiedziałbym, jak w Polsce, urządzenia handlu, gdzie, bo tam są rodzime firmy. Tylko w Polsce mamy właśnie ten neokolonialny system w handlu, ale i również i w przetwórstwie. Jest to droga, o której tu mówimy, trudna, ale konieczna, bo inaczej rolnicy będą jeszcze bardziej poszkodowani. Muszą mieć swoją siłę, a ta siła wynika ze wspólnego
ale
działania.
Ale trzeba tutaj jasno powiedzieć, my wskazujemy jasno na organizowanie się wspólne, jest to bardzo istotne. Kiedy byłem kiedyś w jednym z programów telewizyjnych, powiedziałem do pana jednego z posłów, to już nieważne jakiej partii, to za chwilę i tak się każdy domyśli, nie chcę tutaj jakiejś wojny partyjnej robić. I mówię, proszę pana, będzie holding? Komu holding sprzeda w Polsce? Nikt od polskiego holdingu nie kupi, jeżeli to będą podmioty handlowe z zagranicy. Nie kupią tylko dlatego, żeby wskazać nam nasze miejsce. Do zrobienia jest dużo więcej. Rumuni wprowadzili ustawę, która nakazuje handlować połową produktów krajowych, dopiero później połową z zagranicy. Jest przed nami wyzwanie zrobienia ustawy o znakowaniu. Pan wczoraj dopytywał, kiedy? Wiceminister Giżyński nie potrafił powiedzieć. My to mówimy od pół roku i dlatego też trzeba zaprzeczyć temu, co mówi pan minister, bo wczoraj na łamach jednej z telewizji dało się usłyszeć, że on próbował z nami rozmawiać. Nie. My rozmawialiśmy kilka godzin, kilka razy i jeżeli nie mamy konkretnych zapewnień, to my przechodzimy do konkretnych działań, jasno wskazując, że to jest problem bardzo mocny. Pan minister to wie, że czasem trzeba użyć pewnej siły, która jednym z mechanizmów dobrze działającej organizacji musi być pewien strach, który ona wywoła. Na całym świecie tak jest. Dlaczego mają nas szanować politycy? Pan był u mnie w gospodarstwie i widział, a jak to pan bardzo często podkreśla, pana uczeń twierdzi, że ja nie mam nic, żadnego związku z rolnictwem. To jest bardzo bolesne. Rozgrywanie tej gry politycznej i zarządzanie konfliktem. I tutaj, mówiąc o grupach producenckich, latem, kiedy Biedronka zrobiła to, co zrobiła, właściciel jednej z największych grup producenckich, który dostarczał towar do jednej z sieci handlowych, co powiedział? Michał, do dzisiaj ja myślałem, że grupa producencka to jest dla mnie zbawienie. Moja rodzina, którą prowadzę z synem i z sąsiadami, z kilkoma rolnikami jeszcze, a dzisiaj wiem, że my potrzebujemy dużo większej siły. Potrzebujemy razem działać z innymi grupami wspólnie w organizacji, która będzie tworzyła pewien parasol ochronny ponad nami, ponad pojedynczymi producentami, by było wprowadzane dobre prawo, by nawet jeżeli jakaś partia się zmieni...
Na chwilę panu przerwę. Mianowicie Agrounia to są rolnicy, producenci, jak można scharakteryzować główny trzon Agrounii? Kto to jest?
Rolnicy. Rolnicy stanowią główny trzon i rolnicy finansują.
Ale to są wszystko rolnicy, którzy jest rolnik rolnikowi nierówny, czyli jacy rolnicy, ile...
Bardzo różni. Tak jak pan mówi, rolnik rolnikowi nierówny i tak można podzielić każde społeczeństwo. Dla nas nie ma różnicy.
Nie chcę dzielić, tylko chcę wiedzieć, kto pana wspiera najbardziej.
Kto tworzy organizację.
Kto tworzy organizację.
Rolnicy. Rolnicy z całej Polski już dzisiaj, można powiedzieć, są z wszystkich województw i oni mają świadomość. Dzisiaj wielu rolników, którzy z nami działają, to są grupy producenckie, to są spółdzielnie, które mają ogromny problem i to jest rozwiązanie na pewne zaniżenie kosztów produkcji, na to, żeby przebić się z większą ilością produktu, ale jeszcze druga sprawa, ktoś musi ten produkt chcieć kupić. Kiedy my jasno wskazywaliśmy, to co pan minister często mówi, przywóz towarów z Ukrainy. Przecież doskonale pan wie, że to głównie uderza w nas, w Polskę. Mówi się o debacie w Polsce na temat rolnictwa. Ma być debata w Unii Europejskiej. Trzeba jasno powiedzieć i pan minister powinien powiedzieć tak. Panie Kołodziejczak, tak. Pan ma po części rację, może moje przekonania są inne, ale tutaj wspierajmy się. Potrzebuję pokazać siłę i tak udaliśmy się do prezydenta, bo wiedzieliśmy, że te sprawy są bardzo ważne i tutaj chcieliśmy wbić taki pozytywny klin między prezydenta a ministra, żeby się zastanowili. Nie można dzisiaj prowadzić dialogu na temat rolnictwa ze związkami, z organizacjami rolniczymi, które stanowią jedynie beton związkowy i nie są realną, panie ministrze, trzeba tutaj przyznać, nie są realną reprezentacją rolników.
To dajmy,
nie są.
Dajmy teraz odpowiedzieć panu ministrowi.
Powiem tak. Bez harmonijnego, przepraszam, współdziałania z jednej strony związków rolniczych i ministerstwa nie rozwiążemy tych problemów. Dlatego minister zaproponował taki okrągły stół. Nie bardzo on się dobrze kojarzy, więc zaproponował, żeby było to porozumienie właśnie i związków, i ministra do rozwiązywania coraz bardziej trudnych problemów. Ja chcę tu kategorycznie powiedzieć, że Polska w tej chwili jest bardzo zagrożona, jeżeli chodzi o rolnictwo, przede wszystkim konkurencją z zewnątrz, tutaj pan wymienił Ukrainę, ale i również tym, że tracimy rynki. Straciliśmy rynek wschodni. Chiny, które miały być tu zbawieniem, okazało się, że są bardzo trudnym rynkiem, a w ogóle rynki w świecie są już praktycznie podzielone przez tych wielkich producentów. I dlatego wszystko trzeba uczynić, żeby polskie rolnictwo nie zostało tak bardzo poszkodowane. Tak. I to tylko można osiągnąć, jeszcze raz powiadam, działając wspólnie.
Działając wspólnie, ale my musimy wiedzieć dzisiaj, poddajemy nasz związek, już wczoraj urzędnik prezydenta, szef kancelarii, bo my wnioskujemy o audyt finansów wszystkich związków rolniczych. Dla mnie jest to sprawa pierwsza, która powinna zostać zrobiona przed zawiązaniem porozumienia rolniczego. Audyt. Wszelkiego rodzaju wydawane pieniądze, to kto zrobił, to co kto zrobił do dzisiaj, jaki miał wpływ na obecną sytuację, co mógł zrobić, a czego nie zrobił. I co mówi wczoraj szef kancelarii prezydenta? Proszę pana, przecież jak my zrobimy audyt wszystkich związków, to i wy będziecie poddani audytowi, może i u was coś się nie będzie zgadzało. Tak, poddamy się temu wszystkiemu bardzo chętnie i trzeba jasno wskazać, że to już była taka próba pierwszego szantażu, że może i u nas się znajdzie coś
nie
takiego.
Nie, ale panie kolego, nie można mówić o szantażu. Nie,
można
nie, spokojnie.
Mówić, ale ja skończę i przekażę informację. My dzisiaj jesteśmy finansowani 100% z finansów rolników, którzy przeznaczają darowizny na organizację i chcą ją budować, ale jeżeli ktoś bierze środki publiczne, trzeba się z nich konkretnie rozliczać. Trzeba pokazywać, bo to są środki i moje, i czyjeś, przekazywane niekoniecznie dobrowolnie z moich podatków na organizacje, które trzeba powiedzieć wprost. Przyczyniły się do obecnej sytuacji rolnictwa. I ja, zasiadając do rozmów, chcę wiedzieć, z kim rozmawiam, ile wziął pieniędzy od tego, kto jest prowadzącym tej rozmowy. I dla mnie to jest oczywiste i normalne.
I teraz pan Gabriel Janowski.
Ja rozumiem, że związki muszą być prawdziwym reprezentantem rolników. I to różnie bywa. Różnie bywa. Prawda? Niektórzy są poddani, powiedziałbym, rozmaitym naciskom i ulegają. Inni bardziej stanowczo działają. Ja przepraszam, ale przywołam jeszcze swoje doświadczenia. W 90 roku, kiedy byłem szefem, myśmy bardzo stanowczo wystąpili wtedy przeciwko polityce, którą nam zafundował pan Balcerowicz i Mazowiecki. To dzięki naszemu kategorycznemu działaniu, choćby pod Muławą, w obronie polskiego mleczarstwa i moich, naszych działań udało się to mleczarstwo ocalić. Wtedy wytargowałem, jeśli tak można rzec, od pana Balcerowicza 800 miliardów złotych. Gdy zostałem ministrem, dołożyliśmy 200 i tym sposobem zgromadzone pieniądze przeznaczone na właśnie wsparcie polskiego mleczarstwa spowodowały, że dzisiaj mleczarstwo jest to jedyna dziedzina w polskich rękach i to jeszcze w formule spółdzielczej. Dlatego nieraz muszą być stanowcze działania. Ale tamta polityka w tym okresie była naprawdę antyrolnicza. Nie tylko antyrolnicza, ale w ogóle przecież wyprzedawano panie wszystko, ministrze, co było możliwe. Dlatego dzisiaj mamy, jeszcze raz powiadam, bardzo trudną sytuację. Dlatego, że konkurencja międzynarodowa jest bardzo duża, po pierwsze. Po drugie, jeżeli Polska nie przestawi się z tego, powiedziałbym, przemysłowego rolnictwa na rzecz naturalnego, to my zginiemy. Przepraszam, panie ministrze, ja mówię bardzo stanowczo.
I dlatego się bardzo często.
Potrzebne jest wspólne działanie, bo stan zagrożenia, jeszcze raz pytam, jest wielki. I tu nie chodzi o przeciąganie liny. Jedni w swoją stronę, drudzy innym. Nie. My, świat rolniczy, świat rządowy, muszą w tej chwili
współdziałać, ale trzeba jasno pokazać taką jedną rzecz. Zawsze związki zawodowe, organizacje dane muszą być taką pewną maszyną, która będzie rozliczać, która będzie niezależna i pana działania, które pan wykonywał w latach 90., kiedy pan bronił polski cukier. Ja wczoraj wyrzuciłem 10 kg cukru niemieckiego na naszej manifestacji z polską flagą, bo Niemcy wiedzą, że znakowanie flagą jest bardzo istotne, polską, i jest napisane tak: niemiecki cukier z polskich buraków. Tak, z polskich buraków Niemiec wziął i policzył pieniądze.
Kropki stawiamy w tym miejscu. Panie ministrze, bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Ja dziękuję i mam propozycję, żeby właśnie takie debaty o rolnictwie, o polskiej gospodarce pan niejako prowadził częściej, by informować słuchaczy i polityków i innych o problemach rzeczywistych.
A nie... Zrobimy taką debatę na Jarmarku Wnet.
Bardzo pięknie.
Będę czekał i chciałbym, żeby pan taką debatę, normalną rozmowę zrobił, tak jak wczoraj było zaplanowane w telewizji publicznej. Pokażemy, że Agrounia ma normalną twarz i jest realną reprezentacją, nie mówię, że jedyną, polskiego rolnictwa.
Bardzo serdecznie dziękuję. Gabriel Janowski, Michał Kołodziejczak, Związek Agro, Unia byli gośćmi. Poranka Wnet Paweł Chodyna zrealizował, Jaśmina Nowak była wydawcą, a Gabriel Janowski z piękną... Gabriel Garstka z piękną piosenką francuską już czeka w okolicach studia. Więc za chwilę piosenka francuska. Wszystkiego dobrego. Proszę słuchać Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic, Radia Dwóch Prędkości, Radia w Budowie.